Ja będę długo jeszcze czekał.
Czy już jest?
Czy nagrywa już? No, już minuta prawie.
Na niedzielę.
A jakbyśmy tak zrobili przed odcinek 15 minut.
Jeden taki 15?
15 minut.
A umiemy tak?
Nie, ale... Zobacz, jak to jest, żeby zawsze gadały prawie 40 minut. Jak to jest w ogóle możliwe?
W ogóle nie chcąc.
Bo to jest w ogóle długo przez 40 minut. To nie jest tak, że to jest niedługo, to jest długo. Mów coś.
Ale my też nie mamy takiego niby... Bo tak pomyślałem sobie, przez chwilę się zawiesiłem, bo pomyślałem sobie, że jakby to tak było, że mamy takie codzienne doświadczenie, że sobie tak długo gadamy ze sobą. I wtedy my... No po prostu jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że tak długo gadamy, a nie mamy takiego doświadczenia. Raczej nie gadamy długo zbytnio, tak w codzienności.
I ta myśl dokąd prowadzi?
Że to nie jest dlatego, że tak długo nagrywamy, bo tak jesteśmy przyzwyczajeni i po prostu nam tak wychodzi, bo zawsze tak jest.
Nie wiem, co zrobić z tą myślą, próbuję jakoś się od niej odbić.
Nie, no bo tak zrozumiałem, że tak może jest coś, pytanie, może, dlaczego my akurat no tak nam długo wychodzi.
Może coś rekompensujemy sobie, może coś.
Może jakaś
sublimacja to jest.
Sublimacja, że nigdy tak nie mamy na to czasu i nagle mamy i sobie tak gadamy.
Pewnie byłoby tak, że jakbyśmy mieli takie coś, że na przykład mamy 15 minut, to byłby konkret jakiś, a nie takie gadanie o niczym, jak to często piszą. Oni tak gadają o niczym.
Ale trochę my tak powiedzieliśmy przecież, że to trochę takie...
Tak się usprawiedliwiliśmy specjalnie na początku, żeby potem będą wam zarzucać to.
Sens.
Tak.
Że takiej formuły nie było wcześniej.
No. Okej. Okay. nie mam w ogóle życia w sobie, wiesz, w ogóle nie mam... Kawę mam jakąś taką...
Kawę masz za słabą.
Zobacz, w ogóle ten się...
Weź, nie pij tego.
Chyba się zsiadło to, nie zsiadło, tak się mówi? Zważyło się chyba mleko. Słuchajcie, trzeba chyba rozpocząć, bo jakoś tak znowu jest jakiś taki... Ja nie wiem, co się dzieje z nami w ogóle teraz. Ja myślę, że to jest ta aura dzisiejsza. Ja bym wszystko zwalił na aurę.
No...
Bo nie na nas, bo jakby nie możemy tego zwalić na nas. Na widzów to wiadomo, bo to jest zawsze ich wina.
Ale że aura na nas działa.
No tak jest, jakoś taki jestem. W ogóle czuję, tak już ci mówiłem, kalorii potrzebuję. Tłuszczu potrzebuję, żeby mój mózg się nasycił tłuszczem, bo to wiesz, że się mózg się tłuszczem odżywia.
Nie wiedziałem.
Że jak jest dobry, zdrowy tłuszcz, to mózg lepiej funkcjonuje. Mhm. No tak ja nie wiem, jak w ogóle używają mózgu wegetarianie.
Ale na przykład...
Też mają dobre. Oni mają dobre tłuszcze, bo nie jedzą takie te różne takie te oleje dobre, tam jest dobry tłuszcz, albo orzechy, tam też jest dobry tłuszcz. To dlatego widzisz. To przepraszam, że obraziłem wegetarian. How
dare you? Nie, tu nie obraziłeś właśnie.
Trochę obraziłem, bo mówiłem,
na
że
na początku, ale potem nawet ich doceniłeś bardziej. Bo taki normalny zjadacz mięsa, to w czym ma dobry tłuszcz?
No jak
są
to
te, ciągle tylko nas straszą tymi złymi tłuszczami.
A oni nie wiedzą w ogóle, o co chodzi. Dobrze, słuchajcie, bo my tutaj tak naprawdę to nagramy ten odcinek, bo po odcinku będzie obiad. I to jest dla nas taka motywacja, że jak go nagramy, to nam dadzą obiad. Jak go nie nagramy, to nam nie dadzą obiadu. I dlatego musimy, słuchajcie, doczekać.
O tych inspiracjach w ogóle nie mówiliśmy na poprzednim odcinku o inspiracjach.
Jedzeniowych?
No.
A jakie są inspiracje jedzeniowe?
No różne właśnie takie, że nam się chce.
Że robi niektóre rzeczy tylko po to, żeby potem jeść. To jest ciekawe w ogóle. Myślę, że to jest zniewolenie.
Nagroda. Tak.
Słuchajcie, dobra. Nie róbmy więcej takiej jakiejś 3,50. Nie róbmy tu większej siary, tylko zróbmy ten. Zapowiedz czołówkę.
A teraz czołówka.
Więc moi drodzy, przepraszamy was naprawdę, że może jesteśmy teraz trochę śnięci, ale jesteśmy. A to jest dlatego, że nagrywamy to, co prawda, jeszcze nie w listopadzie, ale to będzie odcinek, który chyba jest, poczekaj, 8 plus 7 to jest 15. To jest odcinek, który będzie 15 listopada, więc jakby na pewno teraz aura jest słaba, na pewno jest szaro-buro, więc możecie sobie pomyśleć, właśnie, i tak mają, tak my, teraz tak szaro, dlatego nas nie żywi, bo to jest po prostu 15 listopada.
Czyli to jest też tak, jak kiedyś powiedziałeś, że jak jedziesz gdzieś na rekolekcję, to przejmujesz klimaty, które są w ludziach.
A tak, to ciekawe jest w ogóle, tak. Dawno o tym już nie myślałem. A właśnie, no, to ciekawe.
Może my dlatego mamy takie zmęczenie listopadowe, chociaż jesteśmy w październiku.
Że wiemy, że ludzie będą mieli takie zmęczenie, tak?
No nie, jakby, że ktoś inny wie na przykład. Pan Bóg. W sensie. I jak nas nastawia, żeby pasowało do tobie.
Masz też tak, czy nie masz tak?
Takie po twoim powiedzeniu, że tak masz, tak się przyglądałem temu i nie jestem pewny.
I nie masz.
Ale nie rozumiem niektórych rzeczy, co się wydarzają.
Bo może tylko powiem dla tych, którzy są niewtajemniczeni, bo to życie dawno to bardzo chyba mówiłem, już dawno to nie wspominałem. Czasem miewam tak, że jak jadę gdzieś na jakieś rekolekcje, albo do jakiegoś miasta, do jakichś ludzi, to na przykład po drodze, raz to pamiętam, to najbardziej mi właśnie utkwiło i to potem to zacząłem opowiadać. Jechałem, kurczę, no na wschód, nie pamiętam jaka to była miejscowość, ale na wschód, tam za Warszawę. I była taka miejscowość w ogóle, mi utkwiło, bo miejscowość nazywała super, nazywa się Zawisty Nadbużne. Miejscowość nazywa Zawisty Nadbużne. I tam, słuchajcie, jadąc, nagle ogarnął mnie tak straszny płacz, ale w sensie po prostu... Nie mogłem się uspokoić, jakby nic się nie wydarzyło, nie? W sensie moje życie było piękne, szczęśliwe i cudowne jak zawsze, ale po prostu nagle jakiś taki po prostu przerażający smutek, rozpacz i musiałem w ogóle zjechać zjechać na bok. Stanąłem w samochodzie i po prostu się rozpłakałem, nie? Myślałem, Boże, co ja mam, może to moje, tak, gdzie mają dziewczyny, jak mają ten, nie? Te takie dni, co mają w miesiącu. Ale no właśnie mówię, ale ja tego nie mam, no to dlaczego miałbym mieć takie nagle zmiany nastrojów, nie? I takie inne. No i co się potem okazało właśnie, że potem na tych rekolekcjach, jak skończyłem, pamiętam, konferencję w niedzielę, wszyscy ludzie poszli z kościoła i siedziała dziewczyna taka
z rękami takimi tego.
Ja, pusty kościół już był i chciał zamykać zakreślenie kościół, więc ja tam poszedłem, żeby ją tam przeprosić, że musimy już zamknąć. I wtedy ona podniosła głowę, właśnie była cała zapłakana, zaczęła mi opowiadać tam, co się jej dzieje w życiu. I ja w ogóle wtedy poczułem, że ja dokładnie to, co jej się dzieje, to miałem takie doświadczenie właśnie wtedy w tym samochodzie, jak jechałem do tej miejscowości. I potem tak zadałem sobie takie pytanie, że, bo miałem takie rzeczy wcześniej, że właśnie nagle jadę gdzieś i mam jakiś smutek w sobie, nie wiadomo skąd, albo jadę i mam jakiś entuzjazm na przykład taki, że w ogóle jestem najarany jakiś, nie wiadomo dlaczego. Mimo, że nic się, właśnie nie ma powodu, nie? I tak sobie potem pomyślałem i to jest chyba racja, tak mi się wydaje, że jakby Pan Bóg czasem, bo to nie jest zawsze, ale czasem mi daje takie jakby doświadczenie, jakby właśnie przygotowuje mnie na ludzi, którzy tam będą. Przygotowuje mnie na to, co tam się stanie, tak jakbym mi też trochę jakby proponował, bo tak prosił, weź tam mnie, jakby powiedz o tym, nie? Bo tutaj mam takich ludzi właśnie doświadczających tego. To mi się tak skojarzyło jeszcze, to nie jest zupełnie temat naszego odcinka, ale jest takie to genialne, to jest w Dziejach chyba, czy u Pawła w listach, jak Paweł pisze, że przyjechaliśmy tam do jakiegoś miasta, nie? Do jakiegoś miejsca i wykonaliśmy tam dzieła Boże przygotowane wcześniej przez Ducha Świętego. Czyli to jest tak, że jakby Duch Święty miał tam już przygotowane swoje robotę i tylko musiał przyjechać ktoś, kto mu tam to wykona, nie? I mam wrażenie, że to jest trochę tak, że jakby Duch Święty wie, że tam są jacyś ludzie, którzy są w takim albo w takim stanie i potrzebuje teraz kogoś, kto po prostu zrobi mu robotę do tego albo tego stanu, który tam jest, nie? I jakby tak naprawdę właśnie nie jedziesz z głoszeniem czegoś tam, co chcesz głosić, tylko on ci podpowiada, trzeba głosić to, bo tam mam takich ludzi. I wtedy mam takie poczucie, okej, okay, wykonałem zadanie przygotowane przez Ducha Świętego tam w tym miejscu, nie?
Ja tak nie wiem, czy tak mam, ale tak sobie
przypomniałem. Bo to by tak bardzo pasowało do tej twojej takiej wrażliwości, tego twojego takiego...
Ale ty właśnie jesteś taki bardzo wrażliwy, bardziej jakby niż ja.
Ale nie chodzi mi o wrażliwość, tylko o ten taki duchowy, taki ten taki
wyczulenie. Ale ja mam
sensoryczność.
Właśnie,
duchową sensoryczność.
Ja mam w innym momencie, to tego jestem jakoś też co do tego przekonany. No. Mianowicie, że jak ja się modlę wcześniej, przed głoszeniem, to, że mam różne fazy modlitwy, nie? Bo ja mam tak niby umówione z Panem Bogiem, aniołem, żeby mnie tak budził w nocy, czy nad ranem, czy kiedy chcę, żeby ta modlitwa, to bycie na modlitwie było adekwatne do tego miejsca, w które jadę głosić. No bo zasadniczo jest tak, że tak do końca nigdy nie przewidzisz, jak tak ciągle jeździsz, głosisz, to tak no nie jesteś do końca świadomy, czego tam potrzeba.
No
i tym samym, no to Panie Boże, to Ty jesteś bardziej świadomy, czego tam potrzeba i Ty dawaj mi taką szansę na modlitwę, żeby jej było tyle, ile Ty potrzebujesz do tego głoszenia.
Tak,
I mam tak, że na przykład jadę do jakichś wspólnot, które, no widzę, że się bardzo dużo modlą. Na przykład to mnie w ogóle nie budzi na modlitwę Pan Bóg, tylko tak jakby oni się wszystko modlą, a ja tylko idę na gotowe głosić, nie? Ale na przykład, że tam gdzieś jadę do, nie wiem, do sióstr, to mnie budzi,
bo one się nie
wcześniej
modlą.
Jakoś i tam, żebym miał te 2 godziny modlitwy na przykład.
No powiedz
rano.
To, Bo one się nie modlą.
Rano. Nie wiem, no w każdym razie, że tak tam potrzeba. Albo na przykład dla księży, mam, jak mam rekolekcję, dla księży,
to byś w ogóle nie spał.
Zwykle mnie budzi zawsze codziennie w nocy podczas rekolekcji. A? Na godzinę, dwie modlitwy w nocy, na na przykład na rekolekcję dla księży. Dziwne to.
Nie dziwne, bo on wie, że się w ogóle nie modlą, więc...
No nie wiem, no w każdym razie, że widziałem różnicę, że w zależności gdzie, do parafii, no to tak, do takiego miejsca, no to tyle. No, znaczy, można by powiedzieć, a taki przypadek za przypadkiem, ale za, często to się zgadza, jakby. Jak potem z moim doświadczeniem, że nie, na przykład to słowo wchodziło, albo natrafiało na duży opór.
To jest też ciekawe, bo ja myślę, że w takim razie zrobimy odcinek o czymś innym, bo to w ogóle tamten temat się zagubił, co mieliśmy o nim mówić, bo nawet żeśmy zaczęli. A się wyłonimy o coś innego i to w ogóle myślę fajne jest w ogóle. Nie, bo to jest w ogóle takie bardzo ciekawe, tylko żeby tego nie traktować w taki sposób, tylko taki, nie wiem, taki, bo tak trochę myślę, że czasem traktujemy. Taki cudowno, taki magiczny, taki magiczny, nie? Takie, tak, że tu tak, właśnie nie. Są jakieś specjalne tam charyzmaty, coś tam. Nie o to chodzi. Nie. Tylko w ogóle to zauważcie, bo to jest ciekawe. Inny jeszcze wariant tego. No. Ja noszę tak, że wiadomo, że jak głosimy w kółko te rekolekcje, nie przez cały rok, no teraz wiadomo, trochę trudniej jest, ale normalnie jak głosimy, no to nie jesteś w stanie mówić, wiadomo, nowych rzeczy za każdym razem, nie? Masz tam oczywiście zestawy różnych konferencji, no i ja tam powtarzasz, nie? I też czasami mnie też tak pytają, że a jak ojciec decyduje, które konferencje będzie mówił w danym kościele, co nie? No bo na przykład mam zestaw takich trzech konferencji, na przykład w jednej parafii byłem i mówiłem te trzy konferencje, a potem byłem w drugiej parafii i mówiłem trzy inne. I ktoś mi jakieś pytał, a jak ojciec to wybiera? Ja rzeczywiście mam tak, że nie mam planu zazwyczaj, czyli wiem, że w tej parafii będę mówił te konferencje. Tylko jak jestem na pierwszy dzień w niedzielę zazwyczaj, nie? Na rekolekcjach, jak jest niedziela i wychodzę tam ileś razy na mszę, no i widzę zestaw ludzki w kościele, to patrzę na ludzi, zadając sobie takie pytanie, czego im potrzeba? I nawet nie w takim kluczu, że są uśmiechnięci albo smutni, tylko tak bardziej tak właśnie modlitewnie duchowo, nie? Jakby Panie Boże, powiedz mi... I czasem mam tak, że mam dwie konferencje takie, które się łączą tam w pewną całość i mam takie przekonanie, a trzeciego dnia masz mówić o trudnych małżeństwach. Ja mówię, ale to mi ni w gruchę, ni w pietruchę nie pasuje do tego planu. Mówię, te dwie pierwsze są po prostu zupełnie o czym innym. Nagle potem wyskoczę, kurczę, z małżeństwami. Ale mam czasem takie coś, że właśnie nie, to. I potem właśnie coś takiego często jest, że po tej ostatniej konferencji nie właśnie przychodzi, kurde, jakieś małżeństwo albo ktoś tam w takiej sytuacji mówi, ojcze, ja tak tu chodzę od dwóch dni, tak słuchałem, mogę, wszystko fajnie, ale dzisiaj po prostu, o, to jest super, co mieliśmy w Rzeszowie. To, tak, to była bardzo piękna historia. Że, nie, to chyba nie mogę tego powiedzieć. Nie, przepraszam, wiecie, bo to dotyczy prywatnej sprawy po prostu w rozmowie. Ale, nie, ale przepraszam, tylko, no. Powiem tylko tyle, że to dokładnie było tak, że mieliśmy z Tomaszem zaplanowaną jakiś, no znam z góry plan mniej więcej jakiś, bo żeśmy słuchali słowa i jak nas tam prowadzi. I było, skończył nam się trzydniowy program tego, cośmy wymyślili, bo mówiliśmy o miłości Boga, miłości człowieka, miłości siebie samego, co nie? I potem był czwarty dzień i nie mieliśmy żadnego planu jeszcze, tylko chcieliśmy posłuchać słowa, co nie, jakby co nam podpowie dalej, bo na trzy dni był plan. I pamiętam wtedy, najpierw żeśmy siedzieli przed tą mszą i tak żeśmy gadali o czym tam mówić, coś tam mówiłeś, ja mówię, tak, ale coś mi nie do końca leży i też potem ja coś wymyśliłem, też mówię, no to też mógłbym o tym powiedzieć, ale nie do końca mi leży. A nagle mi po prostu sru takie coś, że trzeba mówić o wierności i o tym, że zostawia się małżonków i tak dalej. I się potem mówię, nie mogę teraz szczegółów, ale... I potem się okazało, że dokładnie w punkt jakby ta konferencja do ludzi, którzy byli w kościele, nie? Jakby ona się wzięła znikąd. No, mów, no.
Ale nie, bo ja też, coś takiego jest, to też z Rzeszowa właśnie mi się przypomniało, że kiedyś na obiedzie w niedzielę było dwóch diakonów takich, którzy
tak.
Przyglądali się...
Co nas nie znali. Jak można być diakonem w kościele katolickim i nie znać...
Nie, jeden znał chyba, drugi nie znał.
No, ale chociaż jeden, no to jak nie znać szóstaka, no halo.
No chyba nie znał. No ale tak gadaliśmy i się okazało, że on mnie znali, że jak mieli wykłady,
nie, z tego
że jak mieli wykłady z księdzem Adamem takim, biblistą, który też szanuje ojca Adama Szóstaka.
Już nie robi? No.
I on, że o mnie opowiadał, to jest dziwne takie, bo my się spotkaliśmy z tym księdzem, jak on był jeszcze diakonem, ja byłem diakonem i mieliśmy razem praktyki diakońskie właśnie w Rzeszowie, w klasztorze naszym. I on o mnie jakoś tam opowiadał tym klerykom, bo oni stąd mnie znali, że znał takiego ojca Tomasza, że on sobie nie układa kazań, tylko się modli. I z tej modlitwy mu się układają kazania.
Nie.
Ja tego w ogóle tak nie... Jakby mnie ktoś spytał, no to ja bym tak o sobie nie powiedział, ale tak on to powiedział, że to tak... Że on to w ogóle tak na wykładach dla kleryków mówi. Ale rzeczywiście to jest ten moment taki, że się modlisz i słuchasz ludzi. Jeden też dominikanin kiedyś mi tak powiedział, na jakiej zasadzie ja mówię kazanie. Że on podpatrzył mnie, że ja skanuję Kościół, że jak mówię pierwsze tam zdanie, czy pierwsze trzy zdania, to najpierw skanuję Kościół tymi zdaniami, a potem dopiero w zależności co z tego skanowania wyjdzie, to tak, ja dalej zmieniam kazanie. Coś w tym jest takiego też, to prawda.
Nie słuchajcie, bo to jest, może tak się wydawać, nie, że dobrze tutaj opowiadacie tam o waszym kaznodziejstwie, a co mi do tego, nie? W sensie, ja nie głoszę, tak sobie ktoś może myśleć, nie? Ale słuchajcie, to jest w ogóle strasznie ważna przestrzeń życiowa, bo ja to widziałem wielokrotnie w takich normalnych relacjach, nie? Że na przykład, nie wiem, gadasz z kimś, po prostu, z twojej rodziny, co nie? I my bardzo często wychodzimy do tych rozmów z takim prostym założeniem, że nie wiem, że wiemy tam, czego chcemy, albo jaki mamy plan na tą rozmowę, albo co chcemy osiągnąć, albo co chcemy, żeby ten człowiek się zmienił. Na przykład takie trudne rozmowy, nie? Że chcemy coś trudnego z kimś tam pogadać, bo coś niedobrego robi i tak dalej. Nie? I w ogóle to wszystko fajnie, że mamy takie pomysły. A zobaczcie, jak rzadko jest tak, że czy siadamy na przykład przed taką rozmową, takiej modlitwy, tylko mówię, nie w taki magiczny sposób teraz, że będę miał jakieś tam objawienia miał, co nie tam. Tylko nie, tylko w takim sensie, Panie Boże, a weź mi pomóż zobaczyć, czego ten człowiek potrzebuje.
Przygotuj mnie.
Dokładnie, przygotuj mnie. Daj mi, zobaczcie,
spotkanie.
To jest to, co mówił Pan Jezus, nie? Do swoich uczniów, że będą ich prowadzać tam przed sądy, nie? I przed namiestników. Wtedy mówi, nie martwcie się, co macie mówić, tak? Bo Duch Święty wam podpowie. I mówię, my to tak trochę traktujemy tak magicznie, nie? Tak właśnie, że to jest takie charyzmatyczne, nie? Takie, jak niektórzy mają tam, nie wiem, dar poznania. Nie mówię, że czegoś takiego nie ma, ale to nie o to chodzi. To nie chodzi o charyzmaty tylko. Tylko takie zwykłe, takie myślenie właśnie nie tylko sobą, nie tylko moim oglądem rzeczywistości, nie tylko tym, co ja widzę w drugim człowieku, tylko takim pytaniem, Panie Boże, pokaż mi, przygotuj mi, serce mi otwórz, bo może ten człowiek potrzebuje czegoś innego, nie? Ja na przykład tutaj mam dużo takich błędów w życiu. Myślę, że nam to się często zdarza. Ja tego bardzo żałuję, bo to myślę, że ten sposób jakby nie pomogłem ludziom. Że jak czasem do mnie ktoś przychodzi na rozmowę, nie? I on tam coś zacznie mówić, ja mam takie coś, mam taką szybkość, to jest niedobra szybkość we mnie. Że w związku z tym, że odbyłem taki rozmów już po prostu 15 milionów w życiu, co nie? Więc mam pewne schematy w głowie. I czasem jest tak, że ktoś zaczyna mówić, no i powie tam pierwsze trzy fakty o swoim życiu, mówię, a to już wiem. W takim sensie, że jakby, bo to już tą historię już słyszałem u 15 małżonków, jakby wiem, co ci się dzieje i tak dalej. I wtedy czasem mam tak, i bardzo, bardzo tego żałuję, że przestaję tak naprawdę słuchać. Znaczy słucham oczywiście, ale jakby już nie jestem otwarty na słuchanie. Tylko jakby dobra, to ty dokończ, a ja ci potem powiem, jak ma być, nie? Tylko że potem nagle, jeżeli mi się znowu włączy słuchanie, to czasem się dzieje, aha, ale to nie, ale u niego to jest inna wersja w ogóle, to jest, jakby tam się dzieje jeszcze coś innego. A czasem mam tak, że po prostu nie jestem na to otwarty. I potem jak sobie myślę na przykład na modlitwie po takiej rozmowie, to mam takie coś, kurczę, przecież ja tego człowieka wsadziłem w ogóle w inne miejsce, niż on jest, bo wydawało mi się, że on ma taką samą sytuację, jak już te, które poznałem. I to często nasze widać, że potem do kogoś coś mówi, widzę, że do niego w ogóle to nie trafia. I nie polega to na tym, że po prostu on jest zamknięty na to, co ja mu mówię. Tak ja mu po prostu mówię nie w tą dziedzinę, w którą trzeba. Ja dotykam nie tego, czego trzeba dotknąć. Nie wiem, czy masz takie doświadczenie.
Wiesz, bo to jest znaczy, dla mnie taką turbo inspiracją jest właśnie Abba powiedz słowo, nie? Że coś takiego było, jak byli ci ojcowie pustyni nie? Że przychodzili ludzie i mówili Abba powiedz słowo. Czyli takie słowo, które no jest do mojego życia, które to życie właśnie jakoś uruchomi, nada jakiś nowy sens, nowy kształt. No i oni na przykład tam siedzieli pod tą celą na pustyni i czekali na to słowo, nie wiem, czasami dzień, czasami dwa, czasami tydzień. I on wychodził, ten mnich, i mówił właśnie jedno słowo, jedno zdanie i oni nagle mieli inspirację na całe życie. No ale to właśnie gdzieś wychodziło z jakiegoś przemodlenia, czyli że on mówił nie swoje słowo, bo my często mówimy wiele słów, tylko mówił właśnie jedno jakieś zdanie od Boga, które dawało światłość. Ale my tak sobie kiedyś o tym myślałem, że to jest jakby obopólnie potrzebne, jakby, że Ten mnich siedział, czekał na to słowo, modlił się, ale ten drugi człowiek też się w tym samym czasie modlił, żeby był w stanie przyjąć, żeby ten czas był jego czasem przygotowania na przyjęcie tego słowa i to słowo się jakby rodziło jednocześnie i w tym mnichu, i w tym człowieku, który przyszedł. Nie? I gdzieś tam, nie wiem, taka inspiracja za tym jakimś, za tą myślą czy ideą stoi, właśnie żeby tego też nie traktować w takiej właśnie czary-mary, że ktoś tutaj, idziesz jak do wróżki, nie? Tak, że to nie, w ogóle nie ten temat jest, tylko że ty, który potrzebujesz słowa, też potrzebujesz, żeby Bóg ci przygotował serce na usłyszenie, ale też ten, który ma powiedzieć to słowo, tak jak kaznodzieja, no właśnie, że też jest, pozwala ukształtować to w sobie, nie? Tylko, że właśnie ja no, też, no to co ty powiedziałeś, że to nie chodzi o kaznodziejów tylko, tylko, że to chodzi właśnie bardziej o modlitwę niż o kaznodziejstwo, że ta modlitwa jest naszą codziennością właśnie po to, żeby cię przygotowała na to, co jest w twoim życiu, na codzienność, na spotkania, na relacje z żoną, z dziećmi, ja bym sprawy.
Tak, jakby jeszcze konkretnie nawet poszedł. No. Zobaczcie, bo oczywiście to może być trudne czasem, szczególnie kiedy obydwie osoby nie są jakoś tam wierzące tak samo i tak dalej, nie? Że czasem tak się zdarza, na przykład żona wierząca, mąż nie bardzo i tak dalej. Ale przy założeniu na przykład, że jesteście z ludźmi, którzy są wierzący, co nie? Którzy generalnie są w kościele i tak dalej. Zwłaszcza, że tak bardzo rzadko jest coś takiego. Ja tak sobie myślę, że też o nas takich braterskich rzeczach, jak byłem czasem z jakimś bratem pogadać, nie? To, że sam na przykład wcześniej szedłem do kaplicy i że się modliłem, nie? Jakby Panie Boże, pomóż mi z nim dobrze porozmawiać, nie wiem, otwórz mnie i tak dalej. I nawet przy założeniu, że on też tak zrobił, nie? Że poszedł do kaplicy. Ale na przykład może mi się zdarzyło, albo mi się w ogóle nigdy nie zdarzyło. Naprawdę, to już głupio mówić. Bo sobie wyobrażam, że to w ogóle powinno być tak, że jak się już razem spotkaliśmy, to w ogóle razem powinniśmy usiąść. I zanim zaczniemy gadać, to nie tylko, że każdy osobno gdzieś tam wcześniej, to wiadomo, to jest oczywiście strasznie ważne, ale że razem, skoro jesteśmy w zakonie w ogóle braćmi razem i wiadomo, że jakby, no, kurde, wierzymy w Pana Jezusa, nie? I że to jest dla nas ważne, to jakby dlaczego nie usiedliśmy razem i właśnie razem się pomodliliśmy, że właśnie tu siedzimy, Panie Jezu, i nie wiemy, jak tę rozmowę przeprowadzić i że może będzie trudna, bo na przykład nie lubimy się i musimy się z czymś zmagać. Że tak sobie myślę teraz, tak spróbuję sobie przypomnieć, że takich rozmów oczywiście odbyłem w życiu sporo, nie? Z różnymi braćmi tam, że albo ktoś mnie prosił o rozmowę, bo chciał mi coś powiedzieć, albo ja komuś, ale nigdy w życiu sobie nie przypominam, żebym razem z tym bratem usiadł i się tak pomodlił.
A czasami właśnie małżonkowie to opowiadają.
Ale właśnie, mówię, nie? Dlatego to mówiłaś, że to w ogóle powinno być coś na rzecz małżeństwa.
Nie jest częste.
A powinno być właśnie coś takiego, że jak masz coś do męża, zanim go ten, to pomódl się z nim, nie?
To jest trudne, nie? Bo jak masz zwłaszcza...
Dokładnie, a szczególnie jak masz jakiegoś nerwa, to jeszcze teraz... Ale to jest właśnie to, bo to... Takie rzeczy od razu wytrącają z takiego gniewu, bo to potem trudno, jak się wcześniej siądziesz, że się modlisz, że tutaj, panie, a potem po prostu mu dołożyć, to aż trudno to jest zrobić, nie? Więc to jest właśnie taki bufor, myślę, taki, który by dużo rzeczy załagodził, nie? Dużo rzeczy jakby zebrał takiego gniewu, takiego jakiejś awantury, krzyku jakiegoś, no bo trudno potem to robić, kiedy się już pomodliło razem.
Ale to nawet nie jest dla spokoju, nie tylko nie, dla takiego odnalezienia prawdy.
No to ciekawe w ogóle. Czy to... A ty miałeś tak, że jak do jakiegoś brata poszedłeś, to się pomodliłeś, ale z nim w sensie?
No też właśnie, tak jak ty mówisz, to rzadko.
No
to
nie? Jest,
nie, ale jak gdzieś tam może mi się świta jakaś jedna czy druga taka sytuacja, ale nawet przyznam, że to chyba ktoś zaproponował, nie?
Nie, bo to mi się zdarza, że ktoś tam przychodzi na rozmowę taką, wiesz, świecki, ktoś tam zdarza mi się, że jakby to mówię, to się nawet pomódlmy, co nie? Ale to nie dlatego, że, tylko mówię, tak, bardziej tak. Takie sytuacje, że ja mam coś do kogoś, i chcesz z kimś pogadać, nie? To jasne, że wcześniej wielokrotnie się modliłem sam, tak? Panie Boże, pomóż mi, bo tak, to wiem, tak. Że będzie. Ale nigdy nie zrobiłem
ale
tak,
też jest takie...
bracie, pomódlmy się, nie?
Ale na przykład, jeszcze może tak rozszerzając, no. Bo to też jest ciekawe dla mnie, bo mi się częściej teraz zdarza, że na przykład bracia, też tacy, po których bym się tak nie do końca spodziewał, przychodzą do mnie i mówią, a możesz się pomodlić nade mną albo ze mną? I potem dopiero rozmawiamy o jakichś rzeczach. Znaczy, że to też jest takie... no też trochę zawstydzające w takim sensie, nie? Żebym się po tym na przykład człowieku nie spodziewał, że on może mnie poprosić o modlitwę nad sobą czy ze mną.
Tak.
Ale też, nie wiem, bo jeszcze jedno, moja myśl mi uciekła.
Tutaj rodzisz, tak nie możesz
tak,
urodzić.
Tak, bo coś mi tak zaistniało i uciekło. Ojojoj.
On niech tu na razie tam, niech ta ciąża wyrasta tam. Miejmy nadzieję, że się urodzi zaraz. Nie, koniec, bo to jest naprawdę, jak sobie pomyślałem, bo naprawdę mieliśmy ten odcinek zrobić zupełnie o czymś innym. Może go zrobimy na jakimś następnym razem. Bardzo chciałbym was zachęcić, i to jest szczerze, bo tak jak mówię, samemu jest mi w ogóle teraz głupio, jak o tym myślę. Że aż tak nigdy o tym nie myślałem, że to jest jakiś powód w ogóle do wstydu, bo to jest powód do wstydu. Panie, jeżeli macie takie, właśnie czekają was takie trudne rozmowy, trudne relacje i tak dalej, jakby to było w ogóle super, nie? Jakby zawsze usiąść z kim wcześniej i się z kimś pomodlić najpierw, nie? Że jakby, Panie Boże, otwórz nas. Ja wiem, że to nie jest tak, że to wszystko oczywiście załatwisz, potem będzie tylko dobrze i rozmowy będą super, nie? Wiadomo, że nie. Czasem nawet po modlitwie oczywiście nic z tego nie będzie, bo się zaprzemy, jakoś tam, nie wiem, skrzywdzimy się, obrazimy i tak dalej. Ale to w ogóle by strasznie wiele zmieniało w ogóle, tak sobie myślę. Bardzo dużo by to zmieniało, nie?
Tylko też to jest takie bardzo intymne, nie? Tak mi się wydaje. Może najintymniejsze.
Tak, bo to zaprosić kogoś do takiej modlitwy to jest już ogromna intymność.
No bo to tak...
To prawda.
Się tak odsłaniasz, no chcąc, nie chcąc. Pozwalasz mu...
I to też tak, stajesz, tak się bezbronny też się stajesz, że jakby potem... No to jest ciekawe. Urodziło ci coś, czy nie?
Właśnie nie mogę tego znaleźć. Ale że rzeczywiście, bo to dotyczyło właśnie tego, że ktoś, a wiem już, a widzisz, że bardzo rzadko to się zdarza, na przykład w małżeństwach, rzadko o tym słyszę, czy nawet wcześniej, przed małżeństwem, nie, w związkach jakichś tam damsko-męskich, że ktoś przeżywa jakieś trudności. Nie? I pamiętam, jak... Kiedyś ktoś mi o tym powiedział, że właśnie jakaś dziewczyna, pamiętam, że takie przeżywa swoje dramaty, coś tam, bo miała wcześniej jakieś pogmatwane związki, coś tam. I się czuje, że się tak zapętla w sobie, w tych swoich kobiecych takich lękach, obawach, coś tam, nie? I ja mówię do niej nagle, tak ku swojemu własnemu zdziwieniu, mówię, a masz jakiegoś mężczyznę, który by się za ciebie mógł pomodlić? I ona taka też zdziwiona i mówi, no mam takiego przyjaciela. Mówię, spróbuj, nie? Że po prostu zwracasz się jako kobieta do mężczyzny, że ty jako mężczyzna pomódl się we mnie, bo się zapętlam w tych kobiecych moich myślach. I ona poszła za tą intuicją i mówi tak jak ja, nie wiem, czy sama, czy właśnie prosiłam jakieś tam moje znajome koleżanki, przyjaciółki, no to mnie to męczyło jeszcze parę dni czy tydzień. Ten mężczyzna się pomodlił, dosłownie parę chwil, wszystko załatwione. Nie? Że ten moment taki, że mężczyzna ma jakąś taką rolę w modlitwie, gdzie wchodzi jakby w czyjeś życie z tą modlitwą i porządki robi raz, dwa, trzy i gotowe, jest załatwione. Ale też w drugą stronę, nie? Że facet jakoś tam gdzieś się zafiksuje, coś, I też spróbowałem to w innym przypadku. A czy masz jakąś kobietę, która mogłaby się za ciebie pomodlić? I on mówi, no mam taką znajomą, nie? I ta kobieta się pomodliła i jest rozwiązany temat, nie? I że to nie jest kwestia damsko-męska w tym sensie związkowa i jakoś tam, ale myślę, że dużo bardziej to może działać właśnie, jeżeli jesteśmy w związku, a jeszcze bardziej, jak jesteśmy w małżeństwie. Że się gdzieś tam zagubimy w sobie samym i nie wiemy coś, a nie mamy takiej intuicji, to ja poproszę męża załatwi to. Albo ja poproszę żonę i ona się chwilkę tylko pomodli i od razu jest poukładana.
Taka mi się przypomina jeszcze sytuacja, bo właśnie tego, że tak się warto. Była jakaś mnie taka para, młodziaki takie, chłopak i dziewczyna tam może mieli ze 20 lat, nie? Byli tam w związku chyba ze 2 lata już. Widać było, że naprawdę bardzo się kochają, w ogóle tacy blisko też Pana Boga, obydwoje, no strasznie w ogóle fajna para, strasznie fajna para. Ale jak to większość par, oczywiście zmagała się tam też z nieczystością, nie? Tam, ale bardzo chcieli walczyć, żeby jakby do ślubu dojechać czystymi. I opowiadali mi, że jakby lekarstwo, jakie znaleźli, to czasem oczywiście no, z większym bądź z mniejszym tam trudem przychodzi, ale to zawsze jak się spotykają, zawsze, zanim zaczną w ogóle ze sobą gadać, to się modlą. To nie? Jakby wzięli sobie z Księgi Tobiasza, jak jest ta modlitwa, gdzie się Tobiasz modli z Sarą przed nocą poślubną, nie? Że ja ją biorę, to nie dla nierządu, nie dla własnych chęci i tak dalej, ale ten, więc oni przed każdą randką, po prostu jak przychodzą do domu, to siadają i modlam się. Ja się tu spotkałem z moją Kasią, nie dla nierządu, nie dla własnej korzyści, tylko Panie Boże, chcę z nią zbudować. I mówią, że jakby to im bardzo pomaga, nie? Że jakby, jeżeli o tym zapominają, to potem łatwo jest im pójść w jakieś takie już coś. Ale jak mają takie coś, że się właśnie pomodlili i że właśnie on powiedział, po co to przyszedł, a nie po co to nie przyszedł. I jeszcze mają właśnie takie doświadczenie Pana Boga między nimi, to im dużo jakby zmienia, nie? Dużo jakby tak daje taką wolność od tego różnych tam pokus i tak dalej. To jest ciekawe w ogóle.
Bo to też jest taki, ja pomyślałem sobie, że to gdzieś koresponduje z tym, z taką trudnością, która często jest, to znaczy, że ktoś na przykład mówi, że ja mam trudność, nie wiem, przeżegnać się, no, czy jakoś tam publicznie wyznać wiarę, tylko że bardzo często to jest takie na pokaz, tak, coś tam, coś tam, ale tak naprawdę nigdy nie dochodzi do takiej modlitwy, która jest realnie spotkaniem. I wtedy mamy właśnie taką spinkę, żeby nie stać się dewotem jakimś i nie robić takich cudów religijnych na pokaz.
Jak to, przepraszam, tylko ktoś napisał komentarz tam ostatnio pod jakimś filmem. Ja mówię mamie, to pisze, że ktoś tam pisze. Ja mówię mamie, zamierzam odmówić nowennę pompejańską. Mama, czy to już nie poszło w ekstremizm religijny?
Ale nie, że wiesz, że właśnie też miałem jakieś takie pytanie niedawno, właśnie czy ja muszę się żegnać przed każdą figurą, którą mijam i każdym kościołem, czy coś tam, nie? Tak. I to jest takie, w zależności jaką ty masz tam relację, nie? Bo to, co to dla ciebie znaczy, nie? I to nie jest odpowiedź zawsze tak, zawsze nie, tylko gdzieś tam właśnie jest to, znaczy w każdym razie w naszej kulturze no jest jakaś taka, nie wiem, ja to nazywam jakiś oświeceniowy trud. Taki, że jakby nie masz takiego naturalnego kontaktu z Bogiem, jak masz kontakt z ludźmi, czyli że nie wiem, spotykasz znajomego, mówisz cześć, że nie ma takiego czegoś naturalnego z Panem Bogiem, tylko od razu z tego jest jakieś takie wielkie sakrum, wielkie halo. Tym samym jakby, że nie wiem, choćby ta modlitwa, o której mówimy, nie, małżonków czy wśród braci, że to jest takie od razu wielkie halo.
A to ciekawe, że tak masz, bo ja myślę, że ja mam odwrotnie, że neutralność pomijasz czegoś innego, przynajmniej ja tak mam. No. Bo ja mam znowu takie doświadczenie, bardzo wielu ludzi takich, jak to nazwać, no, takich nawiedzonych, nie? No tak. I dla mnie to właśnie wtedy się kojarzy, że to jest takie nawiedzone. Tak. Nie to, że właśnie mam to oświeceniowe, że tutaj tego, tylko że jakby, no bo jest takich wielu, że ktoś tam przychodzi, od razu zaczyna jakieś takie mówić górnolotne słowa, że ja tu się, pamiętam taki gość ostatnio przyszedł, ja tu do Ojca przyjechałem w imię Trójcy Przenajświętszej, ja mówię, człowieku, nie no, spotkajmy się, pogadajmy, co nie, a on ten mi od razu taki, jakby ja mam takie coś na przykład, że wtedy ja się nie chcę, tak, bo od razu myślę, że to jest takie właśnie, że to jest ekstremizm religijny, tak jak mówi ta mama, bo
my sobie może nie ufamy, nie? Tak, że myślimy, że a jak ja tak zacznę robić, to popadnę w taki ekstremizm religijny.
Może. Czyli to o sobie nie mam takich obaw, ale...
Natomiast rzeczywiście, że coś jest takiego nienaturalnego w tym.
Ale to byłoby piękne w ogóle. Patrz, jak się znowu, bo jestem na bieżąco z tymi dziejami, wiesz, jestem bardzo zachwycony dziejami, bo je teraz czytałem. Że tam oni przecież wszystko jak robili, kurczę, zawsze się modlili najpierw, nie? Czy wybierali, nie wiem, Macieja na apostoła, czy mieli postanowić, że ktoś kogoś poszlą na misję, że Paweł gdzieś pojedzie, czy jak Paweł decydował, czy pojedzie do Jerozolimy, to zawsze było, że uklęki najpierw, wołali Ducha Świętego i dopiero potem postanawiali jakby, nie? Jakby nic nie robili w ogóle ci apostołowie, zanim się nie pomodlili,
ale
nie?
Ale to właśnie dlatego ja mówię, że to jest takie postoświeceniowe trochę.
To się wtedy popsuło.
Bo nawet, czy tak jak ty mówisz o tych Hindusach, że oni zawsze jakby mają w odniesieniu ludzi, tak jak swoją rodzinę, to mają też swoich bogów. Natomiast dla mnie jest jakby ten moment taki, wiesz, jakby... Jak to znów, bo to taka tęsknota we mnie jest, jak to znów wrócić do takiego czegoś naturalnego, zwykłego.
Tylko, że to się bierze z jednego, wiesz, bo to się bierze właśnie z tego, co mówisz. Że gdybyśmy byli, właśnie w takiej relacji, że znasz Boga i że jesteś z Nim blisko i też wiesz, że twoi bliscy Go znają, to wtedy to byłoby naturalne. A właśnie z tego, że często ta wiara się staje takim nierealnym, bliskim kontaktem, tylko pewną, wiesz, praktyką, światopoglądem, tym, no to potem to jest takie rzeczywiście takie sztuczne, nie? A tak mówisz, że gdyby była taka prawdziwa relacja, to byłoby właśnie wręcz oczywiste, nie? takie wręcz...
Może potrzebujemy po prostu tego tak dążyć po prostu.
Nie? No, no, nie. Że to w ogóle to tak. Jest, nie? Ale słuchajcie, no, mówię, to nie, właśnie nie chodzi o to, żeby to było to, to szczęść Boże na pokaz, nie? Ale to byłoby piękne, nie? Jak, kurczę, jak mąż z żoną, kiedy się kłócą, trafił się modlą, a dopiero potem się kłócą, nie?
No tak, ale też, wiesz, że oni mają też doświadczenie, że realnie to pomaga.
Tak, tak, właśnie mówię, właśnie rozumiesz, mówię, że to, dlatego że mówię, że nie jest, na pokaz, nie?
Że to nie jest takie, to co, tak jak mamy często takie pytania, a co ja mam zrobić, prawda, żeby to i to, nie? To jest takie magiczne, a zrób to i to, tak, to, no to wtedy to zadziała tak i tak. I że to nie, że to nie, w ogóle nie, tylko... Że praktycznie widzę, że jak to robię, to się dzieje. Co tam?
Ja muszę się teraz przerwać i to bardzo kategorycznie.
Proszę bardzo.
Sylwia przyniosła obiad. Właśnie tam weszła drzwiami. Są, tak jak powiedziałeś, pewne inspiracje wyższe. Tak jak to mówię, są pewne inspiracje jedzeniowe, które wszystko negują. Poza tym już jest 35 minut.
Czy
jest...
się pomodlimy przed obiadem?
Nie ma się co modlić, na pewno jest dobre. Natomiast to jest najwyższa pora, żeby skończyć.
Tak?
Chyba, że masz jeszcze jakąś myśl, no to ja oczywiście tworzę ci przestrzeń, ale...
Myślę, że już to potrzeba.
Tak, powiedzieć. Tak. A to ciekawe, że w ogóle taki uczynek nam się zrobił, że miał być czymś innym, a się zrobiło czymś innym.
Może to się pomodlił Marcin o to.
Nie, chyba nie. Tak. Nie, bo to nic w twojej sytuacji nie zmienia, Marcin. Nie, to nic w twojej sytuacji nie zmienia, Marcin. No dobrze, słuchajcie, to teraz bardzo konkretnie możemy wam życzyć szczęśliwego i dobrego obiadu, bo my właśnie będziemy teraz mieli obiad, więc to będzie tak, że nie tylko wam to życzymy, tylko to się wydarzy tutaj, na tym stole. Zamówiłem sobie ten chorizo...
Say spaghetti.
Spaghetti.
It's chorizo.
Z tym... Jak się to nazywa? Z halloumi. Chorizo z halloumi. Czujecie? Chorizo z halloumi. Będzie ekstra. A co to wziąłeś?
Nie, w ogóle nie znają ludzie.
Chorizo to jest taka kiełbasa hiszpańska, taka ostrawa. A halloumi to jest ser taki z Cypru. Bardzo dobry, taki słony. A ty co byś rzekł?
Wegetariański rosół.
No.
I bruszczetta.
Bruszczetta. Bruszczetta.
Gardzę tobą, po prostu absolutnie, po prostu gardzę tobą.
Zaraz to będzie, proszę tak nie mówić do niego, to jest bardzo brzydkie. Ktoś tak napisał ostatnio, jak powiedziałem, że gardzę tobą. Ludzie, co wy macie w głowie? Co wy macie w głowie, że mogliście pomyśleć, że ja nim gardzę, no?
I bruszczetę.
Gardzę tobą, po prostu absolutnie, po prostu gardzę tobą.
Co trzeba mieć w głowie, żeby tak pomyśleć, no? No ludzie, no.
Może to ich inspiruje do modlitwy za nas.
Chyba za mnie, tak. Ja się za księdza pomodlę. Nie, dziękuję. Więc no, więc ja gardzę twoim rosołem i twoimi kulinarnymi inspiracjami. Ale mam nadzieję, że ci pomoże i że... Bo tam coś tam mówiłeś, że coś tam cię paliło, nie?
Nie, nie.
Już nie? Już jest okej? Okay?
Tak.
To dobrze. Myślałem tak, że ci rosołem...
Nie wiem, bo mi paliło może, bo pomyślałem, że możesz się ze mną trochę podzielić tym chorizo.
Chorizo,
Jeszcze czego? Jeszcze czego? Ja wyznaję zasadę Joe'ego z przyjaciół.
Poszliśmy na kolację. Świetnie nam idzie. Dobrze się bawimy. Myślę sobie, że jest niezła, aż tu nagle...
Przy jedzeniu nie ma przyjaciół. To jest podstawowa zasada Joe'ego.
Zasada z przyjaciół.
Dokładnie.
Nie ma przyjaciół.
Przy jedzeniu nie ma... Przy jedzeniu jesteś dla mnie nikim. Nie znam cię przy jedzeniu. Nie wiem, kim jesteś, nigdy cię nie widziałem.
Modlitwa rzeczywiście nic nie da.
Ale tak się pomodlimy, to nic nie pomoże. Dobrze, kochani, bardzo wam dziękujemy za kolejne spotkanie. Miejmy nadzieję, że za tygodniowe się wydarzy jeszcze i że w ogóle się będą wydarzały i że w ogóle będzie super. To niech pan pobłogosławi, bo obiad stygnie.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Mieli plan, że będzie 15 minut, 39, więc wyszło jak zawsze. Wszystko gra. No to...
To też miało być o czym innym.
Ale miało być o czym innym, ale wyszło.
Pa.